Powtórne przyjście Chrystusa to temat niezwykle frapujący. O tym wydarzeniu mówi się dzisiaj w kościołach niezbyt wiele, tak jakby była to kwestia bardzo odległej przyszłości. Pamiętamy, że także w kościele w Tesalonice chrześcijanie w sposób niewłaściwy myśleli o powrocie Chrystusa. Z tym, że tu z kolei mylnie sądzono, że przyjście Chrystusa nastąpi lada chwila i w związku z tym niektórzy spośród wierzących przyjęli postawę gorączkowego wyczekiwania i uważali, że nie warto zajmować się codziennymi, błahymi sprawami do tego stopnia, że nie podejmowali pracy. Apostoł Paweł przebywał w Tesalonice niespełna miesiąc. Czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, że nauczał tam tylko przez 3 sabaty. Jest więc zrozumiałe, że nie wszystkie jego słowa zostały właściwie zrozumiane. Dlatego teraz apostoł śpieszy, żeby wyjaśnić, co miał na myśli, ucząc o rychłym powrocie Chrystusa. Dzięki temu i my możemy mieć wgląd w nauczanie apostolskie na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Na samym wstępie warto podkreślić, że apostoł Paweł uważał, że Chrystus może powrócić nawet za jego życia. W 15 wierszu 4 rozdziału 1 listu do Tesaloniczan znajdujemy takie słowa apostoła. Ogłaszam wam słowa Pana. My, którzy jeszcze za życia doczekamy powtórnego przyjścia Pana, nie będziemy mieli pierwszeństwa przed tymi, którzy umarli. Z tych słów wynika, że apostoł liczył się z możliwością powrotu Chrystusa nawet za jego życia. Niektórzy komentatorzy sugerują, że Paweł uważał tak tylko na początku, że listy do Tesaloniczan, które są najwcześniejszymi jego pismami, wyrażają jego wczesne poglądy, które potem uległy zmianie. Ale na przykład w liście do Filipian, który Paweł napisał pod koniec życia, przebywając w więzieniu w Rzymie, znajdujemy takie jego słowa. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Paweł, będąc u kresu swojej życiowej drogi, wyglądał nadal przyjścia zmartwychwstałego Pana. Nie był pewien, kiedy to wydarzenie nastąpi i nie twierdził, że za jego życia. Stwierdzał, że może to się stać nawet tak szybko, ale podkreślał wielokrotnie, że nikt nie zna daty powrotu Jezusa, że nadejście Chrystusa będzie zaskoczeniem dla wszystkich. Apostoł, nauczając o rychłym przyjściu Chrystusa, podkreślał to, że musimy być zawsze na nie gotowi. I to, że jest to następne wielkie wydarzenie w Bożym planie zbawienia, które nastąpi niewątpliwie. W 16 i 17 wierszu naszego fragmentu biblijnego czytamy: Bóg wyda rozkaz, archanioł to ogłosi i zabrzmią fanfary. Wtedy sam Pan zejdzie z nieba i najpierw powstaną ci, którzy umarli z wiarą w Chrystusa. My natomiast, którzy jeszcze będziemy żyli, zostaniemy razem z nimi nagle uniesieni wzwyż, ponad chmury, na spotkanie z Panem. I już na zawsze z Nim zostaniemy. To wydarzenie apostoł nazwał pochwyceniem Kościoła. W oryginalnym tekście listu występuje tu greckie słowo harpazo, które znaczy właśnie pochwycić, unieść lub przenieść. Każde z tych słów oddaje sens greckiego terminu harpazo. Chodzi o natychmiastowe pochwycenie i przeniesienie w inną rzeczywistość. Apostoł pisze: zostaniemy uniesieni wzwyż na spotkanie z Panem i już na zawsze z Nim pozostaniemy. Takie jest, podkreślmy to jeszcze raz, wyraźne, jasne nauczanie apostolskie. Pochwycenie może nastąpić w każdej chwili. Zawsze musimy się z nim liczyć i zawsze mamy być na nie gotowi. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden ważny fakt. apostoł pisze swój list w odpowiedzi na konkretne pytania jego duchowych dzieci w Tesalonice. Z opowieści Księgi Dziejów Apostolskich wiemy, że po opuszczeniu Tesaloniki apostoł udał się do Berei, gdzie nauczał Ewangelii przez pewien czas, a potem popłynął do Aten. Nie wiemy, jak długo tam przebywał, ale spędził tam prawdopodobnie sporo czasu, oczekując na Tymoteusza i Sylasa. Współpracownicy apostoła nie przybyli, więc udał się do Koryntu, gdzie dopiero po jakimś czasie dotarli Tymoteusz i Sylas, przywożąc wieści z Tesaloniki. W odpowiedzi na pytania Tesaloniczan Paweł napisał list znany nam jako pierwszy list do Tesaloniczan, w którym apostoł wyjaśnia istotę nauki o pochwyceniu Kościoła. Prawdopodobnie w okresie dzielącym pierwszą wizytę Pawła w Tesalonice i czas jego pobytu w Koryncie, skąd pisał list, niektórzy spośród wierzących w Tesalonice zmarli i w umysłach ich bliskich pojawiło się pytanie: czy znaczy to, że owi zmarli nie wezmą udziału w pochwyceniu Kościoła? Apostoł pisze więc: bracia, chcę, abyście znali prawdę o zmarłych i nie dręczyli się ich losem, jak ludzie, którzy nie mają nadziei. I apostoł wyjaśnia: Bóg wyda rozkaz, archanioł to ogłosi, zabrzmią fanfary, wtedy sam Pan zejdzie z nieba i najpierw powstaną ci, którzy umarli z wiarą w Chrystusa. My natomiast, którzy jeszcze będziemy żyli, zostaniemy razem z nimi nagle uniesieni wzwyż, ponad chmury, na spotkanie z Panem i już na zawsze z Nim pozostaniemy. Te słowa apostoła są pełne znaczenia także dla nas. Żyjemy niemal 2000 lat później i w tym okresie, na przestrzeni wieków, wielu wierzących zmarło. Miliony chrześcijan, wiernych uczniów Chrystusa, odeszło. Nie musimy zamartwiać się, jaki będzie ich los. Wiemy, że najpierw oni powstaną z martwych, dołączą do nich żyjący w chwili nadejścia Jezusa i wszyscy razem zostaną przez Niego nagle uniesieni wzwyż, pochwyceni. Może to nastąpić w najbliższym czasie, nawet jutro czy dzisiaj, ale może też wydarzyć się to w mniej lub bardziej odległej przyszłości, zgodnie z Bożym planem zbawienia. Jest bardzo ważne, żebyśmy nie obliczali, nie podawali dat, nie twierdzili, że znamy czas powrotu Chrystusa. Zna go tylko Bóg. My mamy być zawsze gotowi. Po tych wstępnych uwagach prześledźmy bardziej szczegółowo wypowiedź apostoła Pawła, zapisaną w drugiej części 4 rozdziału pierwszego listu do Tesaloniczan. Czytamy od 13 wiersza. Bracia, chcę, abyście znali prawdę o zmarłych i nie dręczyli się ich losem, jak ludzie, którzy nie mają nadziei. Apostoł pragnie, by wierzący nie dręczyli się losem zmarłych, dosłownie tych, którzy zasnęli. Jest pewne podobieństwo pomiędzy śmiercią i snem. Ciało człowieka śpiącego i ciało człowieka martwego są podobne. Często słyszymy z ust osób, którym umarł ktoś bliski, że wyglądał tak, jakby spokojnie sobie zasnął. Sen jest czymś tymczasowym i śmierć także. Sen kończy się rozbudzeniem, a śmierć zmartwychwstaniem. Pisząc o tych, którzy zasnęli, apostoł Paweł użył tego samego słowa, które znajdujemy na przykład w Ewangelii Łukasza, gdzie czytamy, że uczniowie zasnęli w Getsemane, w czasie, gdy Jezus toczył bój modlitewny. Także w Księdze Dziejów Apostolskich, w opisie uwięzienia Piotra, znajdujemy to samo słowo. Piotr spał pomiędzy dwoma żołnierzami. To samo greckie słowo występuje w liście do Tesaloniczan, odnośnie tych, którzy umarli. Śmierć nie jest końcem istnienia. Nie jest przejściem w niebyt. Śmierć jest podobna do snu, który kończy się zmartwychwstaniem. Wiele wskazuje na to, że ów sen dotyczy jedynie ciała człowieka. W księdze Kaznodziei czytamy: wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. W pierwszej księdze Biblii, Genezis, czytamy, że Bóg stworzył ciało człowieka z prochu ziemi, a potem tchnął w niego dech życia. To ciało człowieka, wzięte z prochu, obraca się w proch. Natomiast duch ludzki powraca do Boga. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł pisze, że wyjście z ciała oznacza zamieszkanie u Pana w chwili zmartwychwstania. Powstanie więc ciało człowieka, nowe ciało, to o jakim pisze apostoł w pierwszym liście do Koryntian, gdzie porównuje zmartwychwstałe ciało do rośliny wyrastającej z obumarłego ziarna. Ciało to połączy się z duchem i już na wieki człowiek, który zaufał Chrystusowi, będzie przebywał u Jego boku. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, rozpadnie się, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Te słowa apostoła, pochodzące z drugiego listu do Koryntian, potwierdzają przemijalność naszego ciała. Jest ono jak namiot, w którym przebywamy w naszym doczesnym życiu. Namiot jest czymś nietrwałym. Taki też charakter ma nasze ciało. Apostoł pisze dalej: dopóki jesteśmy w tym namiocie na ziemi, nie ustają nasze westchnienia i gorąco pragniemy przenieść się do mieszkania w niebie. Ciężko wzdychamy i chcemy przyodziać nowy strój, żeby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Nasze ciało jest tymczasowym mieszkaniem, namiotem, w którym jesteśmy ograniczeni przestrzenią i czasem. Apostoł Paweł pisze: zawsze jednak mamy nadzieję, choć wiemy, że dopóki tkwimy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. To jest rzeczywistość naszego doczesnego życia. Na tym się jednak nie kończy. Apostoł kontynuuje: w swoim postępowaniu kierujemy się jednak wiarą, a nie wiedzą. I trwając w tej wierze, wolelibyśmy raczej opuścić mieszkanie naszego ciała i zamieszkać u Pana. To jest to, co czeka nas w przyszłości. Życie bez ograniczeń, bez końca. Życie w oglądaniu, czyli w pełni wiedzy, w pełni świadomości tego, co się dzieje u boku Pana. Jest to życie wieczne. Przytoczyłem kilka wypowiedzi apostoła z drugiego listu do Koryntian. Spójrzmy jeszcze na jeden werset zapisany w pierwszym liście do Koryntian. W 15 rozdziale poświęconym zmartwychwstaniu czytamy: sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, jest także ciało duchowe. Apostoł naucza, że ciało zmartwychwstałe będzie innego rodzaju niż nasze doczesne ciało. Będzie to ciało duchowe, trwałe, nieprzemijające, wieczne. Możemy już teraz z większym zrozumieniem wsłuchać się w słowa apostoła zapisane w pierwszym liście do Tesaloniczan. Chcę, abyście znali prawdę o zmarłych i nie dręczyli się ich losem, jak ludzie, którzy nie mają nadziei. Ludzie niewierzący nie mają nadziei. Tak jest dzisiaj, tak było w czasach Tesaloniczan. Byli oni maleńką chrześcijańską wysepką pośród morza pogaństwa. Poganie mogli w obliczu śmierci tylko rozpaczać. Przytoczę może kilka wypowiedzi ówczesnych myślicieli. Aischylos napisał: kiedy już człowiek umiera, nie ma dla niego zmartwychwstania. Teokryt pisał: nadzieja jest dla żywych, ci zaś, którzy poumierali, są bez nadziei. Ponure były napisy na pogańskich nagrobkach, na przykład: nie ma mnie, nie dbam o nic. W jednym ze starożytnych papirusów zachował się fragment listu: byłam smutna i płakałam nad zmarłym. Niestety, wobec takich rzeczy człowiek jest zupełnie bezradny, dlatego pocieszajcie jeden drugiego. W obliczu śmierci poganin pozbawiony był jakiejkolwiek nadziei. Podobnie dzisiaj człowiek niewierzący pozbawiony jest wszelkiej nadziei na życie po śmierci. Kilkadziesiąt lat doczesnego istnienia staje się smutną, bezsensowną egzystencją. Zupełnie inna jest sytuacja człowieka wierzącego, ucznia Chrystusa. Człowiek, który zaufał Chrystusowi, nawet jeśli umiera, wie, że powstanie dzięki Chrystusowi z martwych. Apostoł pisze: jeżeli wierzymy, że Jezus umarł i z martwych wstał, to wierzymy też, że Bóg z Jezusem przywróci do życia tych, którzy umarli z wiarą w Niego. Ponieważ Jezus Chrystus żył, umarł i powstał z martwych, człowiek, który się z Nim zjednoczył, także żyje, umiera i powstaje z martwych. Między Jezusem Chrystusem a kochającym Go człowiekiem istnieje więź, której nic nie może rozerwać. Jest ona ponadczasowa. Przechodzi poza granicę śmierci. Jestem tego pewien, że ani życie, ani śmierć nie mogą nas odłączyć od miłości Jezusa Chrystusa. Tak napisał Paweł w liście do Rzymian i tak może powtórzyć za apostołem każdy uczeń Jezusa. Zwróćmy uwagę, jak rozpoczyna się kolejna wypowiedź apostoła zapisana w rozważanym przez nas fragmencie pierwszego listu do Tesaloniczan. Ogłaszam wam słowa Pana. A więc Paweł przekazuje słowa wypowiedziane, objawione mu przez Chrystusa. Ogłaszam wam słowa Pana. My, którzy jeszcze za życia doczekamy powtórnego przyjścia Pana, nie będziemy mieli pierwszeństwa przed tymi, którzy umarli. W imieniu zmartwychwstałego Pana apostoł zapewnia, że nie musimy martwić się o naszych braci w Chrystusie, którzy nie doczekali przyjścia Pana i umarli. Wszyscy wspólnie dzielić będziemy radość tej wspaniałej chwili, kiedy Pan zabierze nas do siebie. Taką samą chwałę dzielić będą ci, którzy już zmarli i ci, którzy pozostaną przy życiu. Bóg wyda rozkaz. Archanioł to ogłosi i zabrzmi trąba. Wtedy sam Pan zejdzie z nieba i najpierw powstaną ci, którzy umarli z wiarą w Chrystusa. Sam Pan zejdzie z nieba. Bóg nie ześle aniołów czy innych wysłańców. Sam Chrystus przybędzie, by nas zabrać ze sobą. Apostoł pisze, że rozlegnie się głos archanioła, że będzie słychać odgłos trąby, ale wydaje się, że jest to poetycki obraz, poprzez który Paweł chce podkreślić potęgę, majestat, doniosłość głosu samego Chrystusa. Porównajmy te słowa z wypowiedzią Jana z Księgi Apokalipsy. W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze. Głos potężny, przypominający głos trąby, był głosem Jezusa. Sam Pan wezwie nas po imieniu, gdy przyjdzie, by pochwycić swój Kościół. Kiedy zmarł przyjaciel Jezusa i od kilku dni leżał już w grobie, Jezus przybył i zawołał: Łazarzu, wstań! Na głos Jezusa wyjdą ze swoich grobów wszyscy, których On wezwie. Wszyscy, którzy zaufali Mu za życia. Jezus zapewnia: owce moje znają mój głos i idą za mną. Wtedy sam Pan zejdzie z nieba i najpierw powstaną ci, którzy umarli z wiarą w Chrystusa. My natomiast, którzy jeszcze będziemy żyli, zostaniemy razem z nimi nagle uniesieni wzwyż, ponad chmury, na spotkanie z Panem i już na zawsze z Nim pozostaniemy. Możemy w jakimś stopniu wyobrazić sobie, jak przebiegać będzie to niezwykłe wydarzenie. Najpierw powstaną z grobu ci, którzy pomarli, apostołowie, Szczepan, inni męczennicy, miliony wierzących, zmarłych na przestrzeni wieków. Do nich dołączą ci, którzy będą wtedy wśród żywych i wszyscy razem zostaną zabrani przez Pana i już na zawsze z Nim pozostaną. apostoł kończy swą wypowiedź słowami: tymi słowami wzajemnie się pocieszajcie. Paweł nie pisze: tymi słowami przerażajcie się wzajemnie albo niepokójcie się. Nie. Apostoł apeluje: pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami, tą obietnicą, tą nadzieją, tą pewnością, że On po was przyjdzie. Drogi słuchaczu, to radosna, wspaniała pewność. Chrystus przybędzie, żeby zabrać wszystkich wierzących do siebie. Zabierze stąd swoją własność, wszystkich, którzy Mu zaufali. Zaufaj Mu, a pochwyci Cię wraz z całym Kościołem. Zostaniemy uniesieni na spotkanie z Panem i już na zawsze z Nim pozostaniemy.